To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Drogi księże Krzysztofie, biskupie nominacie, drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim księdzem kustoszem Stachocińskiego Sanktuarium na czele, drodzy, drogie siostry zakonne, drodzy siostry i bracia obecni w sanktuarium w Stachocinie, drodzy siostry i bracia, łączący się za pomocą kamer internetowych i trwający razem z nami na modlitwie. Kilka ładnych lat temu telewizja Trwam wyświetlała film pod tytułem Nowe życie. Film opowiadał o różnych wątkach, poruszał wiele wątków, a jeden z nich chciałbym tutaj prawić do naszej wspólnej refleksji. Oto jednym z bohaterów tego filmu był mały chłopiec, nieco niepełnosprawny, imieniem Jeremiasz. Był on w trudnej sytuacji, ponieważ matka nie żyła, ojciec był marynarzem. Długie miesiące, długie lata był nieobecny w domu, a wychowanie małego Jeremiasza, który miał trochę kłopoty w szkole, zajmowali się dziadkowie. Pewnego razu do domu wrócił ojciec marynarz i postanowił jakoś bardziej zatroszczyć się o swojego syna, o jego edukację, jego wychowanie. Zainteresował tym chłopcem jedną z nauczycielek i ta wzięła go pod szczególną opiekę. Ale zauważyła, że jest trochę inny od kolegów, bardziej wrażliwy. Nawet był taki moment w tym filmie, że mały Jeremiasz uratował chłopca, zaalarmował dorosłych, chłopca, który tonął. Ale chciałbym opowiedzieć o jednym epizodzie, który był tam w tym filmie ukazany. Mianowicie nauczycielka, ucząc o otaczającym świecie te dzieci, zadała im do domu pracę do wykonania. Praca była bardzo prosta, było to wiosną, więc każde dziecko otrzymało taki plastikowy pojemnik, podobny do tego, jakie mają dzieci w formie Kinder Niespodzianki. Zadaniem było dla dzieci, zadaniem było to, by do środka włożyły coś, co będzie mówiło o nowym życiu, o wiośnie, o owej porze roku. Na następny raz dzieci miały przynieść to zadanie do domu, zrelacjonować, opowiedzieć, co chciały przez to powiedzieć, dlaczego akurat taki przedmiot wybrały. Rzeczywiście dzieci przyniosły, jedna z dziewczynek miała jakiś kawałek zielonej roślinki, druga przyniosła jakiś kwiat i każdy coś tam włożył do środka. I pani, jako wytrawny pedagog, analizowała wszystkie te prace, oceniała i chwaliła najczęściej dzieci za to, co wykonały. Ale kiedy otworzyła pojemniczek Jeremiasza, nic nie powiedziała, odłożyła z powrotem, bo nic nie zobaczyła w tym pojemniczku. A mały Jeremiasz wtedy zdobył się na odwagę i powiedział, dlaczego pani nie ocenia mojej pracy? A pani zdziwiona mówi, przecież nic tam nie ma. No właśnie, nic nie ma w tym pojemniku, bo grób Pana Jezusa też był pusty i to było nowe życie. Od tego zdania wziął się też tytuł filmu Nowe życie. Drodzy siostry i bracia, przeżywamy okres oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Kontemplujemy okiem wiary pusty grób Chrystusa. Kontemplujemy ten pusty grób, który nie jest pozbawiony czegoś, co jest bardzo ważne, co jest istotą. Pusty grób jest piękny, dlatego że jest pusty. Pusty grób ma swoją wartość przez to, że tam pojawiło się nowe życie, że Chrystus zaczął żyć na nowo. I to jest ten szczególny znak świąt Zmartwychwstania Pańskiego, świąt wielkanocny. Pusty grób, który my rozważamy, który my analizujemy, nad którym się zastanawiamy, który jest źródłem naszej wiary. Święty Paweł Apostoł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Ale pusty grób to jeden z istotnych elementów tego czasu wielkanocnego. Zauważyliśmy w dzisiejszej Ewangelii Świętej i w Ewangeliach Świętych, które poprzedzały dzień dzisiejszy, Ewangelia, które były odczytywane w czasie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, że bardzo często Chrystus pojawia się przed ludźmi. Pojawia się po to, żeby pokazać, że żyje naprawdę. Możemy powiedzieć, że z jednej strony człowiek jakby podświadomie szuka tego spotkania, jakby podstawia się pod to spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, a z drugiej strony Chrystus wychodzi ludziom naprzeciw. Tak było choćby w przypadku Marii Magdaleny, która poszła, tak było do grobu, tak było w przypadku niewiast, które poszły jakby naprzeciw Chrystusa, tak było w przypadku Piotra i Jana, tak było także w przypadku dwóch uczniów idących do Emaus, tak było również w przypadku dzisiaj opisanym przez ewangelistę apostołów, którzy poszli do miejsca, gdzie się zaczęło ich wędrowanie z Chrystusem, czyli do Galilei po to, aby łowić ryby. Gdyby postawa uczniów Chrystusa była inna, gdyby nie wyszli naprzeciw Chrystusa, być może Chrystus przeszedłby obok. Może stałoby się tak, jak pisał święty Augustyn. Boję się, że gdy Chrystus będzie przechodził obok mnie, a ja go nie zauważę, on może już nie wrócić. Tak napisał święty, niezwykły święty, święty Augustyn. Chrystus przychodzi po to, żeby przekonać uczniów, żeby mogli go dotknąć, tak jak mógł dotknąć go Tomasz, tak jak mogli go dotknąć opisani dzisiaj apostołowie, z którymi Pan Jezus spożywał pokarm, spożywał rybę, spotkał się z nimi. Możemy, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, doszukiwać w tym pięknym tekście wiele znaczeń symbolicznych. I właśnie w tym kierunku szli również ojcowie Kościoła. Jeden z nich, Grzegorz Wielki, zmarł w 604 roku, a więc stosunkowo dawno temu, pisał, że to nie przypadek, że święty Jan Apostoł napisał, że Pan Jezus zatrzymał się na brzegu. Przecież mówi święty Grzegorz Wielki, że mógł Pan Jezus chodzić po jeziorze, mógł pójść do apostołów, porozmawiać z nimi, gdy łowili ryby, mógł w łodzi dać im polecenie, by jeszcze zarzucili sieci. On został na brzegu. Apostołowie musieli borykać się z przeciwnościami, może niezbyt dobrej pogody, może ciężko im było wiosłować po całonocnym połowie. A to, że Pan Jezus pozostał według Grzegorza Wielkiego, jest znakiem, że On jest kimś wielkim, stałym, że On się nie zmienia, że On trwa. Natomiast obraz łodzi z apostołami to obraz rzeczywistości człowieka, Kościoła, który boryka się z trudnościami po to, żeby dotrzeć do celu. Chrystus został na brzegu po to, by pokazać, że On nie podlega przemijaniu, nie podlega śmierci, tak jak tym cechom podlegali apostołowie. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, patrzymy też na symbolikę, która zawarta jest w łowieniu ryb. Piotr, który, zauważmy, z takim wielką miłością postanowi iść, płynąć naprzeciw Chrystusa. Przecież to było już po zaparciu się mistrza. Było to po tym momencie, kiedy ich spojrzenia, mistrza i jego spotkały się, kiedy on zrozumiał, że Chrystus mu przebacza, zawierzył swoje życie temu miłosiernemu Bogu. Piotr idzie po to, aby wyznać miłość, aby niejako spotkać się z Chrystusem miłosiernym, z Chrystusem, który przychodzi umocnić apostołów w wierze w to, że żyje. Możemy powiedzieć, drodzy siostry i bracia, że bardzo symboliczne jest też przytoczenie przez świętego Jana Ewangelistę tej liczby ryb. Ktoś zadał sobie trud z apostołów, żeby policzyć te ryby. 153 ryby. To znaczy, że wtedy znano tyle gatunków ryb, ale to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że interpretacja tej ilości świadczy o tym, że wszyscy ludzie są wezwani do tego, aby znaleźć się w sieci Chrystusowej, wszystkie narody. A dodatkowo odczytane przez biblistów symboliczne znaczenie 153 ryb, napis ten literalnie przetransponowany z języka hebrajskiego znaczy Kościół miłości. A więc te ryby, które są zebrane, zgromadzone, są jakby zapowiedzią tego Kościoła, który my stanowimy. Kiedy skończyły się te spotkania, kiedy apostołowie doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym w Wieczerniku, kiedy uczniowie spotkali Pana Jezusa idącego do Emaus, kiedy niewiasty dowiedziały się, że Chrystus żyje, bo grób jest pusty, bo poinformował ich o tym anioł, kiedy apostołowie łowiący ryby doznali tej łaski spotkania Chrystusa zmartwychwstałego, to pojawia się jakby wspólny mianownik, że wszyscy świadczyli o tym spotkaniu, o tym, że Chrystus żyje. I to jest lekcja i wskazówka dla nas. Świadectwo, które składali apostołowie w pierwszych czytaniach, które są prezentowane w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, słyszymy nieraz mowę świętego Piotra, nauczania apostołów, którzy przeprowadzają jakby katechezę ze swoimi słuchaczami, mówiąc: tego Chrystusa, którego wyście wydali w ręce bezbożnych i zabiście, Bóg wskrzesił trzeciego dnia, a my jesteśmy Jego świadkami. To jest jakby piękne, skrócone wyznanie wiary, ale także i katecheza, którą głosili. Tę katechezę głosił także święty Andrzej Bobola, którego dzisiaj wspominamy. Głosił właśnie to, że on spotkał Chrystusa, poznał Chrystusa poprzez formację w domu rodzinnym, czy poprzez formację, którą otrzymał w zakonie księży jezuitów, i właśnie tego Chrystusa głosił. Można by tu mówić o tym, jakie treści przepowiadał, o czym mówił. Na pewno mówił o jedności Kościoła, rozumianego jako wspólnota wiary, jako wspólnota właśnie tych ludzi złowionych w sieć miłości, w sieć Chrystusa. Ale nawiązując trochę do hasła, którym będzie się posługiwał biskup nominat w najbliższych już tygodniach, do hasła pięknego, do hasła, które mówi, że chciałby ksiądz biskup nominat Krzysztof służyć Bogu wiernemu i miłosiernemu. I takiemu właśnie Bogu służył święty Andrzej Bobola, Bogu wiernemu, który dochowuje tych zobowiązań podjętych w Starym Testamencie, realizowanych przez Chrystusa, i Bogu miłosiernemu, który objawia się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Modlimy się dzisiaj razem ze świętym Andrzejem Bobolą, jak ostatnio oświecił mnie ksiądz kustosz. Święty Andrzej Bobola sam sobie wybrał Polskę jako patron. Modlimy się z naszym patronem, szczególnym patronem, który w jakiś sposób upodoba sobie w naszej ojczyźnie, będąc jej członkiem, jej synem. Modlimy się w intencji świata, w intencji ojczyzny naszej, w intencji także naszej przemyskiej archidiecezji, o to, abyśmy mieli zdrowie duszy i ciała. To zdrowie duszy jest bardzo ważne w tym świecie, tak bardzo, bardzo w pewnym sensie zmanierowanym. W świecie, który przeżywa niezwykłe rekolekcje, niezaplanowane, a zaplanowane przez Pana Boga. Oby ten świat z tych rekolekcji wyszedł przemieniony, nawrócony, odnowiony na duszy, żeby rzeczywiście było tak, jak mówił Chrystus, by dobro było uważane za dobro, zło było eliminowane z życia, byśmy byli właśnie świętymi na wzór naszych świętych patronów. Modlimy się także o to, aby posługa księdza biskupa nominata była owocna, by był wierny i miłosierny, tak jak Chrystus, by był wierny i miłosierny, tak jak święty Andrzej Bobola. Amen.